kończą się żniwa pszeniczne, jęczmienne, już nie można zbierać będzie zboża. Potem rzekła do niej Noemi, jej teściowa: córko moja, czy nie powinnam poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Noemi jako matka czuła się odpowiedzialna za swoją córkę. Mówi: ja muszę zadbać o twoją przyszłość, o to, żebyś miała męża. Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przeto i namaść się, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położył, podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co ma robić. Zresztą jestem ciekawy, jakbyście wzięli ten fragment, przeczytali kolegom w pracy albo gdzieś ludziom. Co to znaczy? Jakby tą historię przeczytać i co by ludzie powiedzieli?
Jak mam usiąść?
No, a teraz stawię jeszcze raz inaczej pytanie. Jakby tak któraś siostra, Boże, tak swojej córce zaleciła, że tak ma, wiesz, tak zrób tutaj, ja ci tak... Jakbyście tą sytuację ocenili? No, widzę, że wszyscy się zgadzają. W tej sytuacji jest jeszcze coś bardziej zadziwiającego, że ta dziewczyna była posłuszna i tak zrobiła. A ona jej odpowiedziała: zrobię wszystko, jak mówisz. Nie dyskutowała, tylko ja zrobię, jak mówisz. A gdy Boaz najadł się i napił i był w dobrym nastroju, poszedł, położył się na skraju kupy zboża. Wówczas ona przyszła niespostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. I tutaj braterstwo przeczytam ze starego tłumaczenia, bo wydaje mi się, że tu jest jakby lepiej oddane ten, co się dalej stało. A gdy było o północy, uląkł się on mąż, a obróciwszy się ujrzał, a oto niewiasta leży u nóg jego. Nowe tłumaczenie mówi, że poderwał się ten mąż, a stare mówi, że się uląkł. No wydaje mi się, że rzeczywiście się uląkł. No wyobraźcie sobie, szanowany człowiek, zamożny, a tu w nocy patrzy, a u jego nóg, w nogach leży młoda kobieta. Dzisiaj to byśmy, no by sobie pomyślał, pewnie jakąś sprawę mi chce założyć o gwałt albo o coś jeszcze, jakieś wykorzystanie finansowo, nie wiadomo co teraz ludzie, i on się uląkł, co to się dzieje. Zapytał więc: kto ty jesteś? A ona, bo ciemno było, a ona zaś odpowiedziała: ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służebnicą, boś ty wykupiciel. A on na to: błogosławionaś ty u Pana, córko moja, ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami ani biednymi, ani bogatymi. Ja może przeczytam ze starego tłumaczenia jeszcze. A on rzekł: błogosławionaś ty od Pana, córko moja, większą pobożność po sobie pokazałaś teraz niż pierwej, żeś nie poszła za młodzieńcami tak ubogimi, jak i bogatymi. Przecież teraz, córko moja, nie bój się, bo wszystko, cokolwiek rzeczesz, uczynię, gdyż wie całe miasto ludu mego, żeś ty niewiasta cnotliwa. Zresztą, no i to już mnie w ogóle szokuje. Oceniliście tę postawę jednoznacznie negatywnie. A Boaz, który się najpierw wystraszył, a on mówi, że jest, że okazałaś tym, co zrobiłaś, tym, co teraz zrobiłaś, ten drugi twój dowód jest większy od pierwszego. A jaki był pierwszy dowód? No, że poszła z teściową, przyszła do obcej ziemi, przyszła do Pana Boga. On mówi, to jest teraz, co zrobiłaś, to jest większa pobożność nad to, co zrobiła wcześniej. Jaka tu jest pobożność, ja się was pytam. A dalej powiedział jeszcze, że ja wiem, że jesteś niewiasta jaka? No, a wy oceniliście ten postępek, że to raczej taka sytuacja to do cnotliwych raczej nie należy. Powstaje pytanie, gdzie tu jest pobożność i gdzie tu jest cnota? Czy my to źle widzimy, czy po prostu nie rozumiemy? Najprawdopodobniej nie rozumiemy do końca tej sytuacji. Bractwo, tak często z nami jest również w życiu, że czasami coś osądzamy, a nie rozumiemy sytuacji. Albo nie wiemy wszystkiego. Żeby tą sytuację naprawdę ocenić, to trzeba znać, o co tam chodziło i co oni do siebie mówili. Zauważcie, że najpierw ten mąż się wystraszył, a ona mu coś powiedziała i on już całkiem zmienił front. A co ona mu powiedziała? Ja jestem Rut, czyli przedstawiła się służebnica twoja. No ale to by nas rozciągli swój płaszcz nad służebnicą twoją, boś ty wykupiciel. A stare tłumaczenie mówi, boś jest pokrewnym, rozciągnij płaszcz nad służebnicą twoją, boś mi pokrewny. I on na te słowa zmienił, jakby od razu wiedział i mówi pobożność. Coś te słowa musiały takiego znaczyć, że to zmieniło całkowicie sytuację. Co znaczą słowa rozciągnij nade mną płaszcz swój? Skrzydła to wiemy, że Pan Bóg jak rozciąga skrzydła, to znaczy wziąć pod opiekę. A co znaczy rozciągnąć swój płaszcz? Albo stare tłumaczenie mówi padołek. Zresztą Biblia jest taką księgą, że ona siebie tłumaczy. Najczęściej możemy szukać różnych słownika, pomaga, ale Biblia bardzo często siebie tłumaczy. I teraz, żeby to zrozumieć, to trzeba by pójść do proroctwa Ezechiela, do 16 rozdziału. W proroctwie Ezechiela, w 16 rozdziale, jest opisana taka sytuacja. Pan Bóg mówi do Izraela. Mówi do Izraela jako do kobiety. A idąc, werset 6, a idąc mimo cię i widząc ku podeptaniu poddaną we krwi twojej, rzekłem, żyj we krwi twojej, rzekłem, przepraszam, jest dalej, chwileczkę dalej. Przetoż idąc mimo cię, werset 8, a widząc, że oto czas twojej miłości, rozciągnąłem padołek mój na cię i nakryłem nagość twoją i obwiązałem cię przysięgą, a wszedłem w przymierze z tobą, mówi Pan, i stałaś się moja. Tak mówi o narodzie, nie mówi o jakiejś kobiecie, tylko o narodzie izraelskiej. Że widziałam, że jesteś naga, naród, że był nagi. Pan Bóg mówi, że ja rozciągnąłem swój padołek nad tobą i co? I stałaś się moją. Czyli rozciągnięcie padołka to znaczy, że pojąłem ciebie za żonę. Czyli jej słowa, rozciągnij nade mną swój padołek, znaczyło to weź mnie za żonę. Ona mu się po prostu oświadczyła. Dzisiaj mówi, mężczyzna się oświadcza i mówi, no prosi o rękę. A tam nie prosili o rękę, tylko kobieta powiedziała, rozciągnij swój padołek nade mną. Czyli rozciągnij swój płaszcz. No, dzisiaj pod płaszcz też jest taki gest jak kobieta i to mężczyzna okrywa płaszczem. To jest do dziś taki gest, a tamten te słowa znaczyły zostań moim mężem. I jak ona mu powiedziała zostań moim mężem i podała jeszcze argument, boś mi pokrewny, a nowe tłumaczenie, boś jest moim wykupicielem. On mówi, o, tutaj pokazałaś pobożność. A dlaczego? No się, czy oświadczenie się komuś może być pobożnością? Może być. Podał argument. Bo nie szłaś za młodzieńcami, zarówno biednymi, jak i bogatymi. No biedny młodzieniec, ale młodzieniec, co nie? A bogaty to jeszcze lepiej. A Boaz był człowiekiem, no być nie powiedziałem, nie mówię starym, ale dojrzałym. No nie wiemy, czy w podeszłych latach, ale może jak tak miał ileś już, no od nim mówił do niej, córko moja. Czyli był od niej dość dużo starszy. A mówi, ale ty nie poszłaś za tymi mężczyznami, czyli widocznie, no widać z tego, że ładna była, skoro miała szansę i mówił, że mogła się, czyli widocznie jacyś tam do niej się mogli przy starym mężczyźnie. A mówi, ale ty nie poszłaś za nimi, no bo on chyba wiedział, co mówi, bo on był no, człowiekiem tam, który znał całą sytuację, ale mówi, ty nie poszłaś za nimi i Pan Bóg ci to wynagrodzi. W tym właśnie pokazałaś pobożność. A dlaczego to była pobożność? Co, żeby wiedzieć, dlaczego to była pobożność, to trzeba znać prawo, jakie tam obowiązywało. Żeby być pobożnym, to trzeba przestrzegać prawa. Nie jakiegoś tam prawa ludzkiego, ale prawa Bożego. A prawo Boże w tej sytuacji coś mówiło. Było tak zwane prawo lewiratu, zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, 25 rozdział. Przeczytajmy je sobie. Ono może dla nas jest dziwne, dlatego nie rozumiemy tej całej sytuacji, ale dla nich to było rzeczą normalną i oni wiedzieli, że są pewne prawa i ludzie pobożni je przestrzegają. Gdyby mieszkali bracia pospołem, a zszedłby jeden z nich, nie mając syna, nie pójdzie żona onego zmarłego za męża obcego. Brat jego nie idzie do niej, a pojmie ją sobie za żonę, a prawem powinowactwa przyłączy ją sobie. Czyli prawo powiedziało, jak był mąż i umarł bez potomstwa, to kobieta nie mogła sobie tak iść, odnaleźć sobie jakiegoś mężczyznę i będziesz moim mężem, tylko mówi, co będzie? Nie pójdzie ona, nie pójdzie żona ona zmarłego za męża obcego. Czyli było zabronione iść za obcego męża, ma iść za brata. A pierworodny syn, którego by porodziła, nazwany będzie imieniem brata jego zmarłego, aby nie było wygładzone imię jego z Izraela. Czyli mąż Ruty, jeżeli by się z nią jakiś mężczyzna z jej rodziny ożenił, to ten syn, który się im by urodził, to by nie był syn tego męża, tylko syn Machlona. Mówiłoby się, to jest syn Machlona. Czyli ten mężczyzna, który brat jego, no nie miał, to nie byłby jego syn. Jak dzisiaj, to żeby to zrozumieć, to by nazwisko nosił na przykład jakiś mężczyzna. Poślubia kobietę, rodzi im się dziecko, a to dziecko jego nosi nazwisko starego męża. Zgodziłby się tak? Ale tutaj tak było. A jeśli by nie chciał on mąż pojąć bratowej swojej, wtedy pośle bratowa jego do bramy przez starsze i rzecze. Nie chce brat męża mego wzbudzić bratu swego imienia w Izraelu. I nie chce mnie prawem powinowactwa sobie przyłączyć. Wtedy go przywiodą starsi miasta onego, będą mówić z nim, a stanowszy jego rzeczy, nie chce jej pojąć. Przystąpi bratowa jego do niego, przed oczyma starszych, a zsuje trzewik jego z nogi jego i plunie na twarz jego, odpowiadając rzeczy. Tak się stanie mężowi, który nie budował domu brata swego. I nazywać będą imię jego w Izraelu dom wyzutego. Czyli to był obowiązek i wdowa nie mogła iść za innego. Bo mówi, ty pokazałaś większą pobożność, ponieważ ja jestem w starszym wieku i pomimo tego ty się zdecydowałaś wyjść za mnie za mąż, bo tak mówi prawo, a mogłaś sobie przecież, no jako Moabitka, ona nie była specjalnie związana prawem, bo przymierze było zawarte z Izraelitami. Czyli ona mogła sobie wybierać. A mówi, on mówi, tu pokazałaś dopiero jeszcze większą pobożność, bo przyszłaś skryć się pod skrzydła Pana Boga, ale nie tylko, że się skryłaś, ale też jego prawa przestrzegasz i nawet takie, które są może ci niewygodne. No bo tam kobiety to wolą mieć męża młodszego jak starszego czasami, to nie? No tak tu pisze. A ona mimo to wybrała Boaza, no bo tak jej poradziła, może ona nie do końca znała te prawa, ale tak jej poradziła Noemi. I Boaz dalej mówi, nie kłopocz się, bo cokolwiek rzeczysz, to ci się stanie. Prawda jest, że jestem twoim wykupicielem. W starym tłumaczeniu mówi prawda, że ja jestem pokrewny twój, a wszakże jest jeszcze pokrewny bliższy nad mnie. I tak. Ale ty wiedz, że ja jestem twoim pokrewnym, ale jest jeszcze bliższy krewny. I on ma pierwszy prawo. Pozostań tu przez noc, a rano, jeśli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni. Lecz jeśli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, jako żyje Pan, śpi do rana. Czyli on mówi, ja ci nie mogę zagwarantować, bo jest jeszcze inny wykupiciel. Jeżeli ten wykupiciel będzie chciał, to ty musisz za niego iść, a nie za mnie. No. Fajna, fajna odpowiedź, nie? Kobieta mu się oświadczyła, on mówi, no nie, ale wiesz, poczekaj jeszcze ten, jak się tamten zgodzi, to ja... To można sobie było tak mówić, jeżeli by nie było prawa, ale prawo wyraźnie mówiło, że brat, czyli jak był bliższy brat, to on musiał. Jak oni chcieli pokazać pobożność, to musieli się do tego prawa zastosować. I leżała u nóg jego do rana, potem wstała, zanim można było rozpoznać drugiego, a on pomyślał, niech nikt nie wie o tym, że kobieta przyszła na krepisko. Czyli nie chciał doprowadzić do takiej sytuacji, że ten drugi wykupiciel powiedziałby tak, no tak, była u ciebie w nocy, a teraz powiedziałeś, to ja se mogę wziąć, to nie? No, widocznie coś jest nie tak. I druga sprawa, no mogło pójść jakieś niedobre świadectwo. Czyli gdy nikt jeszcze nie mógł rozpoznać, to on powiedział, idź do domu, wziął chustę, weź chustę, którą masz na sobie i podtrzymaj, a on odmierzył jej 6 miar jęczmienia i narzucił na nią, a ona poszła potem do miasta. Czyli normalnie miała jedną miarę, a teraz dostała 6. Gdy zaś przyszła do swojej teściowej, ta rzekła, co z tobą, córko moja? I odpowiedziała jej wszystko, co dla niej ten mąż uczynił. Powiedziała też, te 6 miar jęczmienia dał mi, bo mówił, nie możesz z pustymi rękami pójść do swojej teściowej. Czyli jakby wiano takie jej dał. A ona rzekła, bądź spokojna, a wnet się dowiesz, jak ta sprawa się potoczy, gdyż mąż ten nie zaniechaj tej sprawy, póki jej nie doprowadzi do końca. I to dziś jeszcze. Zobaczmy, czym jeszcze była pobożność tej, dlaczego Boaz pochwalił Rut za pobożność. Bo pobożność była w jeszcze jednym aspekcie. Nie tylko, że ona chciała przestrzegać prawo, ale ona przypomniała Boazowi, jaki jest jego obowiązek. To czasami tak jest, że my wiemy, jaki my mamy obowiązek, wiemy, co jest, ale czasami jest tak, że ktoś nam musi dopiero coś przypomnieć, bo sobie co? Zapomnimy. No, mówimy, no przecież jest bliższy ktoś, to nie? Ja mam pomóc, no tak, no ale co? Tu jest ktoś bliższy, ja mam komuś pomóc, no nie, no ale przecież tam w zborze to są bracia, to po co ja mam z daleka, to nie? Czasami ktoś nam musi, bo mógł się tłumaczyć, przecież jest bliższy wykupiciel. Ale ona mu co? Przypomniała, że wy w Izraelu macie jakieś prawa i ja jestem wdową, prawo jest, że mamy ktoś poślubić, a wy? No co, czekam. I przyszła i musiała sama powiedzieć, przecież to ten wykupiciel powinien do niej przyjść, i że chce ją powiedzieć za żonę, a ona dopiero musiała. I dlatego Boaz powiedział, że to była większa pobożność, bo ona pokazała, to tak jakby ktoś przyszedł do nas tutaj z ulicy i przyszedł nam jakiś sympatyk i nagle nam pokazał, jak wy macie się zachować. Czasami tak jest. I co się stało dalej? Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej, jak się rozwidniło tylko, on poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. Brama to było szczególne miejsce, to nie tylko było przejście, ale brama była szeroka, brama była zacieniona, czyli był cień, siedzieć w słońcu to nic przyjemnego i tam w bramie siadali, żeby załatwiać sprawy. Nie było wtedy sądów, budynków sądów, ale notariuszy nie było. Wszelkie sprawy sporne załatwiano w bramie. I właśnie przechodził tam wykupiciel, o którym Boaz mówił, ten bliższy. Przez bramę trzeba było przejść, to najłatwiej go było spotkać w bramie, bo każdy musiał przez bramę przejść. Więc od rano przyszedł i wiedział, że na pewno ten człowiek będzie szedł. A właśnie przechodził tam wykupiciel, o którym mówił Boaz. Zawołał więc na niego, hej! Hej ty! Zatrzymał się. Zatrzymaj się i przysiądź do mnie. A on się zatrzymał i przysiadł do niego. Ciekawy sposób, co nie? Potem sprowadził 10 mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich, siadajcie tu. A oni usiedli. Czyli zebrał posiedzenie, dzisiaj byśmy powiedzieli, sądu, który ma rozpatrzyć sprawę majątkową. I rzekł do wykupiciela Noemi, która powróciła z pól moabskich, chcę sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem ci, nabądź go ty w obecności tych oto obywateli, w obecności starszych ludu, jeśli chcesz go wykupić, wykup, a jeśli nie chcesz go wykupić, powiedz mi abym to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela, ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzekł, ja to wykupię. Też nie rozumiemy. Sprzedać chcę, no kupić, ktoś pierwszy, to musimy znów sięgnąć do Księgi Mojżeszowej, trzecia Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 25 werset. Gdyby zubożał brat twój, a sprzedałby nieco z majątności swojej i przyszedłby mający prawo odkupienia, powinny jego niech wykupi, co sprzedał brat jego. A jeśli by kto nie miał tego, co by odkupić mógł, a sam by przemógł i znalazł dostatek na wykupno, wtedy obrachowawszy lata od sprzedania swego, wróci to, co zbywa temu, któremu sprzedał, a wróci się do swojej majątności. A jeśli by nie miał dostatku, aby wrócił, wtedy zostanie majątność sprzedana w ręku tego, który by ją kupił, aż do roku miłościwego i ustąpi jej w rok miłościwy, a on się wróci do majątności swojej. Było takie prawo, że ziemia należała do rodziny. I ziemię, jak ktoś był biedny, ziemi nie sprzedawano. Nie sprzedawano zasadniczo. Tylko gdy kogoś zmusiła taka sytuacja, że nie mógł się utrzymać, to wtedy sprzedawał tą ziemię, ale to nie sprzedawał na zawsze, tylko na 50 lat. I po 50 latach ona do tej ziemi wracała. Ale jeszcze nie było tak. Jeżeli ktoś miał rodzinę, to ta rodzina miała obowiązek tą ziemię wykupić, żeby ziemia nie była w ręku obcego. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, no u nas to jest odwrotnie, ziemi leży dużo odłogiem i nikt nie chce uprawiać, ale coś. U was, to jak rozmawiałem z braćmi, to sytuacja jest inna, właśnie ziemi nie można kupić. I wtedy ziemia ma wysoką cenę, bo nikt nie chce sprzedać. Taka sytuacja była w Izraelu. Każdy miał swoją ziemię. Jeżeli ktoś chciał kupić więcej, mieć większe pole, no to nie mógł. Czyli kupno ziemi to była nie lada okazja. Więc gdy ten wykupiciel dowiedział się, że jest możliwość dokupienia ziemi, no to mi to jasne, że ja tą ziemię biorę. Wniosek jeszcze jeden, że Noemi i Elimelech, jak wychodził z Noemi 10 lat wcześniej, to on tą ziemię sprzedał. Po prostu nie miał środków już na tą podróż, na to sprzedał tą ziemię komuś obcemu i ta ziemia była w obcych rękach. I jakby nikt się nie zdecydował wykupić. A w tej chwili jakby ta ziemia była możliwość, Noemi się zgodziła i upoważniła jakby Elimelecha do załatwienia tej sprawy, żeby on tą ziemię odkupił. No i ten człowiek jednak, no sytuacja się komplikuje, Elimelech nie może kupić ziemi, bo ten człowiek chce ją kupić. To była jedyny... Tak, ale nie, ten człowiek, bo też ją chce kupić, ale jest człowiek, którego zawołał, hej!
Pierwszy pokrewny.
Boz jest drugi. I pierwszy pokrewny chce tą ziemię kupić. Ale Boz tą sprawę sobie przemyślał. On tak, to był człowiek bardzo rozsądny i pierwszy mu powiedział, czy chce kupić ziemię. Oczywiście, że ją chciał kupić. I rzekł Boaz, w dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i ród moabitkę wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Pan Bóg to wszystko obmyślił dobrze, że to pole to było dziedziczone przez najstarszego syna. Ale jak tego syna nie było, no to nie miał tego pola kto dziedziczyć. W związku z tym mówi, dobrze, pole kupisz, ale musisz też drugie prawo spełnić, że jest wdowa do tego pola przypisana i ty musisz ją prawem bliskości również pojąć. Wówczas wykupiciel odpowiedział, nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przyjmij je dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Przeczytajmy jeszcze ze starego tłumaczenia, chyba jest jaśniej, chyba zrozumiemy, o co chodziło. To jest werset 6. Odpowiedział powinowaty, nie mogę go odkupić, bym snać nie stracił dziedzictwa mego. Odkupże ty bliskość moją, gdyż ja nie mogę jej odkupić. Czyli pole chciał kupić, ale żony to nie, bo nie chciał stracić czego? Dziedzictwa. A myśmy czytali, co to było za dziedzictwo, że syn, który się miał urodzić, to by miał mieć imię męża Ruty, czyli Machlona. A on mówi, nie, ja swojego dziedzictwa nie chcę, ja swojego nazwiska, swojego rodu nie chcę stracić. To jest ważniejsze dla mnie, żeby mój syn nazywał, był moim synem, a nie synem Machlona. A był taki starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. Gdy więc wykupiciel powiedział do Boaza, nabądź go ty dla siebie, zdjął swój sandał. Wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu. Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z rąk Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kilona i wszystko, co należało do Machlona. Także i Rut, Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorą sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. I aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci, ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami. Czyli zobaczcie, dwa razy jest to powtórzone, aby zachować co? Imię zmarłego. Czyli wniosek, że tamten pierwszy wykupiciel tego imienia nie chciał zachować zmarłego, bo chciał zachować swoje własne imię. Zapamiętajmy to. A cały lud, który był w bramie i starsi, rzekli, jesteśmy tego świadkami, niech to Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wychodzi do Twojego domu, wchodzi do Twojego domu, była jak Rachel i jak Lia, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłosu w Betlejemie. Niechaj Twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie przez potomstwo, które Ci da Pan z tej kobiety. Bo spojął więc ród za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. I przeczytam z werset ze Starego Tłumaczenia. I rzekły niewiasty do Noemi, 14 werset. Błogosławiony od Pana, który Cię dziś chciał mieć bez powinowatego, aby zostawało imię w jego Izraelu. Ten Ci ucieszy duszę Twoją i będzie Cię żywił w starości Twojej, albowiem synowa Twoja, która Cię miłuje, porodziła go, która daleko jest lepsza niż 7 synów. Wtedy wziąwszy Noemi dzieciątko, położyła je na łonie swoim, a była mu za piastunkę. I dały mu sąsiady imię, mówiąc, narodził się syn komu? Noemi. Dziwne, przecież syn się narodził komu? Ucie. Ale sąsiadki powiedziały, że syn się narodził i nazwały jego imię Obed, ten ci jest ojciec Isajego, ojca Dawidowego. Teraz by się należały nad tą historią jakieś lekcje zacząć z niej wyciągać. Zauważcie, że syn się narodził nie w Rucie, tylko w Noemi. A Ruta była lepsza niż takie zagadka często jest dla młodych. Kto jest lepszy niż 7 synów? Kto był lepszy niż 7 synów? Ruta. No dobra, to jest teraz kalkulacja, matematyka. Ilu Ruta miała synów, jak wyszła do Moabu? 2. Teraz jej się urodził syn, bo tak sąsiadki powiedziały, że jej się syn, czyli ma 1. A synowa była lepsza niż ilu? To ile razem ma? 8. 7 plus 1. To jest 7. Ruta była za 7 synów, a 1 się urodził, czyli 8. Zobaczcie, ona mówiła, że biedna wyszłam, że bogata wyszłam, a biedna... No ale, a teraz liczymy. No. Jaka?
2 do 8.
2 do 8, czyli jaka? Wydaje się, że co? Że wróciła, że jej się wydawało. Nam się czasami też tak wydaje, że jesteśmy biedni. No jacy my biedni jesteśmy? A czasami jak tak pożyjemy trochę, spojrzymy na to z innej strony, to okazuje się, że nie jesteśmy biedni, ale co?
Bogaci.
Czyli czasami musimy też wziąć to pod uwagę, że czasami nasza ocena w pewnych sytuacjach jest bardzo subiektywna. My coś oceniamy, że to jest doświadczenie bardzo ciężkie, które spowodowało, że jesteśmy biedni, a w gruncie rzeczy to się okazuje, że to sprawia, że stajemy się bardzo bogaci. Tak jest na przykładzie Noemi. Jej się wydawało, że ona była biedna, ale jak wydarzenia potoczyły się dalej, ta bieda wyszła jej na bogactwo. Czyli Pan Bóg tak pokierował, że chociaż myślała, że jest biedna, to stała się bardzo, bardzo bogata. To jedna sprawa. Druga sprawa jest jeszcze bardzo ciekawa. Pamiętacie, dlaczego ten człowiek, ten pierwszy wykupiciel, nie chciał pojąć Ruty za żonę? Dlaczego? Nie chciał tracić imienia. Mam dla was pytanie. Jak on się nazywał? Jak on się nazywał? No są rodowody.
Nie ma imienia.
Nie. Nie miał imienia. Zobaczcie, że Bóg przecież mógł się nazwać jakiś tam, jakoś po niego zawołać po imieniu, ale nie jest napisane, żeby Bóg zawołał po imieniu. Jego imię nie jest, no dziwnie, no to musiał być też krewny Boża, dziwnie jest do krewnego zawołać, hej, no, a tak jest napisane. Dlaczego? Bo ten człowiek chciał zachować swoje imię. Nie wypełnił prawa i co? Stracił. Czy Bóg stracił swoje imię? W księdze w Ewangelii Mateusza jest imię Boza, tutaj jest imię Boza. Imię Boza jest powtarzane ileś dziesiąt razy. Czyli jakby ta zasada, Pan Jezus też ją pokazał, że kto chce zachować życie, to co? Straci je. Ktoś chciał zachować imię, to co? To je stracił. A ten, który je stracił dobrowolnie, to je zachował. Myślę, że tu jest pokazana również ciekawa zasada. I następna też jakby lekcja dla nas, że Boaz zdecydował się i całą sprawę doprowadził do końca. I zrobił to jeszcze w sposób bardzo jakby bardzo rozsądny. Bo zauważcie, tam w prawie było, że jak mężczyzna nie chciał poślubić kobiety, to co ona miała mu zrobić? Przecież mógł zawołać Rutę, chodź do tych 10 starszych, stań tutaj i Ruta się mogła go spytać, czy ty chcesz mnie pojąć za żonę? Nie chcesz, to powinna mu wtedy co zrobić? Napluć w twarz. A zobaczcie, że tam był ten przewik zdjęty, ale to było w całkiem innej sytuacji. Prawdopodobnie taka sytuacja była wtedy, jeżeli ktoś nie chciał tej kobiety w ogóle pojąć za. A gdy to Bóg mówił, gdy on zrezygnował, oni to z sobą załatwili, to już był wykupiciel, czyli Ruta nie musiała plunąć nikomu w twarz, bo wykupiciel był, tylko był ktoś inny. Czyli tak postępowano wtedy, jeżeli nie było już żadnego wykupiciela i ta kobieta zostawała sama. Natomiast oni tę sprawę załatwili i wtedy nie trzeba było tego człowieka, plunięcie w twarz, jest to pewnego rodzaju zhańbienie. Bo to załatwił tak, żeby ten człowiek nie czuł się jakby tak źle, pokrzywdzony. Ale zobaczcie, ale imię i tak stracił. Czyli to kolejna ciekawa lekcja. Ale czy to są wszystkie lekcje? Czy my z tej historii nie wyciągniemy jeszcze jakichś innych lekcji? Bo to jest piękna, ale tylko historia, opowiadanko, które mogą w każdy film, powieść, też takie są i bardzo ładne. Tutaj jeszcze tylko, że w Izraelu się toczy. Jednego, czego nas uczy, pokazuje nam, jak prawo Boże, jak jest rozsądne i mądre. Nas zastanawia, dlaczego brat musiał poślubić żonę swojego brata. Dla nas to jest dziwne w dzisiejszym czasie. To miało jeden podstawowy aspekt. Jeżeli nie było syna, nie było potomstwa, to ta kobieta była bez środków do życia. Nie miał kto dziedziczyć ziemi. Ziemia przechodziła też na kogoś innego. W związku z tym ważne było, żeby kobieta na starość miał się kto nią opiekować. W systemie tamtym, nie był to system ZUS-owski, tylko system Boży, tam dzieci opiekowały się rodzicami. Nie było dzieci, nie miał kto się opiekować. W związku z tym, dlatego Pan Bóg przewidział, że bracia musieli. I patrzcie, Pan Jezus też, za czasów Pana Jezusa też tak było, bo pamiętacie, jak zadano mi pytanie, że jeden mężczyzna miał żonę i umarł bez dzieci. I później poślubił jego brat. A później jeszcze jeden. A tak było, aż ich braci było 7. I którego żoną będzie przy? Czyli widać, że to prawo również było za czasów Pana Jezusa przestrzegane. Dla nas jest ono dziwne, ale Pan Bóg je po to ustawił, w ten sposób, żeby zapewnić byt wdową. Żeby wdowa miała utrzymanie. I widzimy, jak to prawo pięknie pozwalało ludziom w tamtym czasie funkcjonować. Bez jakiejś olbrzymiej struktury państwowej, bez króla, bez ZUS-ów, bez podatków. To wszystko bardzo pięknie i była i pomoc społeczna, i prawo dla sierot, wdów i dla cudzoziemców. A dzisiaj zobaczcie, bratestwo, ile instytucji. Pomoc cudzoziemcom to musi Urząd do Spraw Imigracji. Renty, ZUS. No dziedziczenie majątków to musi być notariusz, sędzia. Zobaczcie, jak tam to wszystko prosto było. Pomoc społeczna. Pan Bóg to wszystko przewidział w bardzo prosty sposób. My musimy do tego powoływać ileś tam instytucji. Ale czy ta historia nie ma również dla nas jakiegoś innego, głębszego znaczenia? Z reguły Słowo Boże jest tak skonstruowane, że ono ma kilka poziomów znaczeń. Ma dla nas codzienne lekcje, ale ma też i zawsze, jak spojrzymy, czym głębiej wnikamy, tym więcej jeszcze jakichś lekcji możemy wysnuć. Czy mamy jakieś klucze, za pomocą których otworzyć możemy znaczenie tej historii? Czy zasugerowalibyście, jak zrozumieć tą historię? Czy jest jakiś klucz? Bo każdy zamek, każde coś trzeba otworzyć jakoś. No i musi być klucz. Czy moglibyśmy tu znaleźć jakiś klucz, który pozwoliłby nam zrozumieć tą historię? Gdy chcemy coś zrozumieć, no musimy o coś się zaczepić. Czy jest tu jakiś punkt zaczepienia, który by ułatwił nam zrozumienie?
Czas pierwotny.
Okup. Czyli jest tam użyte słowo ja jestem wykupiciel, odkupiciel. Czy słowo odkupiciel, jeżeli powiem odkupiciel, z czym wam się kojarzy? Jeżeli ktoś powiedział odkupiciel. Z Panem Jezusem. Nam się nie tu kojarzy tam z jakimś wykupicielem, po hebrajsku goel, który miał wykupić, bo ten zwyczaj my nie znamy go w ogóle. W ogóle nie jest dzisiaj stosowany. Natomiast gdy powiemy komuś odkupiciel, to kojarzy się nam od razu z naszym Panem, bo słowo okup, odkupiciel, nie tylko badaczom, ale słowo odkupiciel kojarzy się z Panem Jezusem. Czy jeszcze coś nam się kojarzy z Panem Jezusem? Jak już tym tropem byśmy chcieli iść. Czy coś w tej historii jeszcze nam się kojarzy z Panem Jezusem? No przecież Rut i Boaz byli przodkami Pana Jezusa. Pan Jezus to był ich potomek. Oni byli pradziadkami Dawida, a Dawid był pradziadkiem Jezusa. Mówi, tyś jest syn Dawidowy. Czyli druga rzecz, która wskazuje na naszego Pana. Jest jeszcze trzecia rzecz. Przeczytajmy sobie Ewangelię Mateusza, trzeci chyba rozdział, a 12 werset chyba ta Ewangelia Mateusza. Trzeci rozdział, a werset 12. O nie, chyba pomyliłem się, chyba to jest rozdział chyba 9. A, trzeci, tak, dobrze. Ja was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mnie, którego obuwia nie jestem godzien rozwiązać. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojowisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. O kim tu jest mowa? O naszym Panu. Że on jest tym, który jest na bojowisku, czyli łopata i przesiewa. Ja, no zobaczmy, że Boaza znajdujemy dokładnie w takiej samej sytuacji, że Rut idzie do niego na bojowisko, gdy on przesiewa ziarno. Te trzy rzeczy wskazują nam i jakby pokazują nam, że jeżeli chcemy rozpatrywać tą historię symbolicznie, to Boaz, no i Boaz jest także księciem, to już sobie powiedzieliśmy. Pan Jezus też ma taką godność, książę pokoju. Czyli te cztery rzeczy pokazują nam, że jeżeli byśmy to symbolicznie chcieli rozpatrzeć tą historię, to Boaz wskazuje nam naszego Pana. No i teraz, jak już tak mamy określone, to no prosto jest teraz spojrzeć, na kogo nam może symbolizować Ruta. No jego oblubienica, która ma się stać jego małżonką. I teraz zobaczmy. Rut, jak miała iść do Boaza, czyli do naszego Pana, to Noemi, co jej kazała, żeby zrobiła? Pewnie, co pierwsze miała zrobić?
Umyć się.
Później co miała zrobić? Namaścić, a później co? Ubrać szatę. No teraz stawmy sobie pytanie. Jeżeli ktoś chce stać się oblubieńcą Chrystusową, to czyż nie musi się pierw umyć? No jak się myje? Co to znaczy?
Przez słowa Pana.
Albo przez chrzest. No jakbyśmy to je traktowali, to musi się obmyć. My jak po chrzcie, to jaką najczęściej pieśń śpiewamy? Panie, chcę być Twój. Panie, ja chcę zostać Twój. Czyli mówimy, że my i to jest znowu druga sprawa. To nie Pan nas bierze i mówi, zostań moją małżonką, ale to my idziemy do Niego i mówimy, my się chcemy stać Twoim. Jak się obmyjemy, to co wtedy następuje? Co może nam namaszczenie wskazywać olejkami czy perfumami? No zesłanie ducha. No i wreszcie szata. No każdy musi przyodziać tą szatę. Czyli zobaczmy, to pięknie pokazuje, no żeby stać się oblubienicą, to te trzy warunki trzeba spełnić i iść do Chrystusa. Jeszcze, to jest jeden obraz, ale jest jeszcze drugi ciekawy obraz, ród zbierającej kłosy. Czyli ród, która przychodzi na pole i zbiera kłosy. I tą historię też możemy łatwo rozszyfrować. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, a werset 11. A to podobieństwo takie jest. Nasienie jest słowo Boże. Czyli ziarno, nasienie, to jest słowo. Czyli jak ród zbiera kłosy, to znaczy się zbiera słowo. A Boaz mówi sługom? Nie pozwólcie jej zbierać? I to jest też ciekawa dla nas lekcja. Boaz mówi do sług, żeby co robili? Żeby to słowo? Żeby zostawiali. Ale zobaczcie, nie bierze Boaz w tej koszu i nie bierze jej zanosi. Nie każe swojemu słudze, weź cały kosz i odstaw jej tam, żeby ciężko nie nosiła do Noemi. Zobaczcie, tu jest też metoda, jak Słowo Boże Boaz każe głosić. Mówi, rzucajcie tu, rzucajcie trochę przy snopach, ale niech ona sama, ale mówi tak, ale możesz z picia korzystać, z napoju i co? I z jedzenia. Z tego, co korzystają moi cudzy. Czyż nie dzisiaj nie jest tak? Czy ktoś, kto przychodzi, kto szuka, to musi za to płacić? Darmoście wzięli? Darmo dawajcie. Jeżeli ktoś przyjdzie i szuka, to czy może korzystać z tego samego pokarmu i z tego samego napoju, co korzystają cudzy? Może. Ale myślę, że tu jest dla nas podana metoda, że jak ktoś się szuka tego słowa, to nie trzeba mu tak od razu o tyle sześć tomów i masz tu i od razu wszystko mu do głowy, tylko co? Stopniowo upuszczać. I niech on co robi? Niech zbiera. Znaczy, zbierała, a później jeszcze na koniec musiała co? Wymucić. Ja myślę, że to jest ważne, jak ktoś dojdzie sam do pewnych spraw, jak jeszcze to wymuci później to słowo, czyli to wtedy ono zostaje. I myślę, że to jest metoda głoszenia, którą Pan jakby pokazuje nam w tej historii. Co jeszcze? No jeszcze taka historia, którą też możemy przenieść na dzisiejsze czasy. My też mówimy, że jesteśmy Izraelem jesteśmy. No a tutaj Moabitka. Czyli ktoś spoza. No, my dzisiaj może byśmy powiedzieli tak, no dobrze, wszystko w porządku, ale to był wiek żydowski, to Moabitom, to nie był czas, bo on nie mówi, to poczekaj, aż się skończy odpowiedni czas, wiek żydowski się skończy, to będą poganie mogli, tylko bez względu na to, jakie są okoliczności, jeżeli ktoś chce, to Pan Bóg mu co? Dozwala i pomaga dojść. Pan Bóg nie jest tak, czasem nie ma takich oczu jak my, że jest jakiś czas, to już tego wiek żydowski to żaden poganin nie może wejść. Nie. Zawsze, jak ktoś był szczerze wierzył w Pana Boga i szukał Go, to zawsze Go znalazł. Myślę, że to dla nas też jest również pewna lekcja, że no to jest też sposób głoszenia Ewangelii. To, co zrobiła Noemi w ziemi moabskiej, to jest sposób głoszenia Ewangelii. Ona nie powiedziała, że synowie, wyklinam was, boście te moabitki wzięli, z domu mi. Tylko co? Tylko swoim życiem je przekonała. Synowie podjęli taką decyzję, ona to zaakceptowała i starała się naprawić błąd swoich synów. No i jej się udało. No, wreszcie u nas w Boże mamy nie jeden, ale dwa przypadki takie, że synowie, którzy byli z rodzin poświęconych, pojęli sobie żony z zewnątrz i oni nie chodzą, a one chodzą. Dziwne. Ktoś by powiedział, odwrotnie powinno być, co nie? Ale no tutaj u nas akurat to nie teściowa, ale teściu na przykład jeden taką pracę jakby wykonam, ale mówię, że to jest też pewna metoda, ale ja myślę, bratystwo, że jeszcze z tej historii możemy coś więcej wyciągnąć. Na tą historię również możemy spojrzeć jeszcze szerzej, jako na pewną historię proroczą, bo zobaczcie, że tu cała sprawa toczy się wokół wykupiciela, wokół odkupiciela. To słowo jest bardzo często używane. Zauważcie, że wszystkie te okoliczności właśnie mówią o odkupieniu ziemi. Pojęcie Rut za małżonkę też się wiąże z tym odkupieniem ziemi, czyli to odkupienie, tego prawo o odkupieniu jest jakby tym centralnym takim punktem. No, w historii ludzkości też jakby centralnym punktem jest odkupienie życia. Więc to ta historia zaczyna się, że Elimelech opuszcza tą ziemię, którą dostał od Pana Boga i idzie do ziemi moabskiej. Zostawia w tej ziemi, chyba zaprzedaje swój dział ziemi. Z czym się nam zawsze kojarzy ziemia? Jak weźmiemy taką garść czarnej ziemi. Z czym ona się nam kojarzy? Jaki jest taki symbol? Ludziom też się, to nie tylko nam. Ziemia. Z ojczyzną, to jedno, ale jak popatrzymy na całą ziemię, ale jak weźmiemy garść ziemi, to nie kojarzy nam się z ojczyzną. No, ziemia, czarna ziemia się kojarzy, że wrzuci się do niej ziarno, to wyrośnie, co nie? Czyli ziemia zawsze się kojarzy z płodnością, z życiem. Elimelech stracił ziemię. Stracił życie. No, przypomina nam to naszego ojca Adama, który miał dział ziemi, miał życie od Pana Boga, i co? Stracił. Jak stracił życie, to już nie został w tej ziemi, której go Pan Bóg postawił w ogrodzie Eden, tylko co? Musiał ją opuścić. Co go tam spotkało?
Śmierć.
Umarł Elimelech. Ale czy tylko on umarł? Wszyscy synowie Adama już od tej pory zaczęli umierać. Stracili życie. Ale była osoba jedna, która również poszła z Elimelechem, z Adamem. No, to była Ewa. Ale Noemi, gdy wraca, to mówi, że nie nazywajcie mnie Noemi, tylko mówcie Mara, czyli gorzka. Bo mnie Pan Bóg co? Doświadczył. Wiesz co? Kogo można by pod tą postacią poszukać? Kogoś, kto doświadczył, wiele doświadczył i mógł tak o sobie powiedzieć, że jestem gorzki. Naród izraelski. No ale kogoś, kto jednak stał przy Panu Bogu. Naród izraelski to raz stał, a raz nie. A Noemi widać z tego, że ona zawsze była przy Panu Bogu. Dlaczego ona opuściła tą ziemię? Też pytanie, czy ona chciała opuścić tą ziemię. Piszemy, że Elimelech poszedł, czyli mąż podniósł. Ona mogła zostać, ale wtedy musiałaby się co? Rozwieść. No a rozwód w Biblii nie był polecany, czyli ona poszła za mężem. Jak umarł Elimelech, umarli synowie, decyzja leżała w jej ręce, ona zdecydowała się wracać. Czyli ona nie była tak jak naród izraelski. Naród izraelski to raz tak, raz Raz tak, ale byli tacy ludzie, którzy zawsze byli pobożni.
Prorocy.
No ale ktoś powie, no ale prorocy to byli w Izraelu. A przecież Noemi poszła do ziemi moabskiej. W Ewangelii Mateusza 23:35 mówi prorocy od Abla aż do Jana Chrzciciela. Czyli już Abel, czyli byli prorocy w ziemi moabskiej. Noe, Enoch, Abel, a później, ale później, już gdy przyszedł czas wieku żydowskiego, no te prorocy w większości wodzili się, byli, żyli w ziemi izraelskiej. I oni mówili słowa gorzkie. Oni, tak jak Jeremiasz, najczęściej cierpieli. Mało który prorok, Pan Jezus mówi, że ojcowie wasi proroków co? Pozabijali. Zobaczcie, co jeszcze jest ciekawego, że to Noemi poucza ród, co ma robić. Chodź, córko moja, to ja ci muszę sprawić. Idź, umyj się. Czy my, jeżeli chcemy się dowiedzieć coś, to nie sięgamy do prorok. Czy oni nas nie pouczają? Może nie mówią na ucho, ale jak chcemy się dowiedzieć o Mesjaszu, to czy nie czytamy proroka Izajasza? Czy nie czytamy proroka Zachariasza? Czy oni nam nie podpowiadają, co mamy zrobić? Czyli stąd można wysnuć wniosek, że Noemi może nam przedstawiać proroków. I zobaczcie, jak pięknie w tej historii można widzieć historię ludzkości. Elimelech traci dział ziemi, czyli Adam traci życie. Udaje się, jest wygnany z raju do ziemi moabskiej, w której umiera. Umierają jego synowie, tak jak potomstwo Adama. I musi, są prorocy, którzy cały czas są blisko Pana Boga i pokazują, jak należy czynić. Ale musi być, przyjść wykupiciel, który tą ziemię wykupi. Ale pamiętacie, że tam był inny wykupiciel. Że Boz mówi, że ja nie jestem pierwszy, że przede mną ktoś jeszcze jest. Czy był taki inny wykupiciel, który był w stanie dać życie?
Zakon.
Czytamy o tym w proroctwie Ezechiela. 16 rozdział, a 16 werset. Tam jest mowa o tym, że Izrael został obuty w trzewiki. 16 rozdział, a 16, a werset 16. Chwileczkę, 10, przepraszam. Nadto przyodziałem cię szatą haftowaną i obułem cię w kosztowne trzewiki, opasałem cię bisiorem, a przyodziałem cię szatą jedwabną. Zobaczcie, że tam były te trzewiki, o których sprawa się toczyła, ale czy ten wykupiciel chciał odkupić życie? Chciał. Życie chciał odkupić. Bo mówi, zakon mówi, kto będzie czynił zakon, to przezeń żyć będzie. Zakon chciał. Ale ci, którzy go przestrzegali, nie wiedzieli, że zakon nie jest sam sobie dany. Nie jest tylko po to, żeby oni mieli życie. Zakon miał pokazać mądrość Pana Boga i miał przyprowadzić do Pana Boga. A później świątynia miał przyprowadzić do Pana Boga pogan. Świątynia po to była wbudowana, żeby ludzie z całego... Ona przybytek był na puszczy. Dlaczego nie został? Bo świątynia miała przyciągnąć wiele, wiele narodów. I tak proroctwa o tym mówiły. Ale Żydzi, o ile życie sami chcieli odkupić, to ród, czyli pogan, czy chcieli przyjąć pogan? Mamy tego dowód. Nie wiem, czy uda mi się teraz znaleźć, bo to ostatnio na jednym wykładzie usłyszałem i to mi bardzo spasowało. Jak apostoł Paweł jest uwięziony, ta sytuacja... przyjeżdża ostatni raz do Jerozolimy i w świątyni chwytają go i oskarżają o to, że chce znieważyć świątynię. A gdy znalazł się przy schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu natarczywości tłumu. Albowiem tłum napierał, zabij go! A Paweł rzekł do dowódcy i żeby mu pozwolił przemówić. I Paweł zaczął przemawiać. Rozdział 22 jest przemowa Pawła. A gdy ten pozwolił, Paweł stanąwszy na schodach skinął ręką na lud, a kiedy zapadło głębokie milczenie, przemówił do nich w języku hebrajskim tymi słowy. Mężowie bracia. I mówi całą przemowę. Wiecie, braterstwo, kiedy mu przerwali? Werset 21. I rzekł do mnie: idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa. Po czym zaczęli krzyczeć, mówić: zgładź z ziemi tego człowieka. Nie godzi się bowiem, aby taki żył. Czyli ci, którzy, ten wykupiciel, który miał prawo, nie zakon, bo zakon, ale ci, którzy go, było zawarte z nimi przymierze, którzy go reprezentowali. Oni chcieli ziemię, chcieli życie, ale pogan nie chcieli odkupić. Dlatego odkupić musiał Boaz, czyli Jezus. Bo on jest tym wykupicielem, który wykupił nie tylko cały rodzaj ludzki, życie dla wszystkich, ale także pojął, wziął za małżonkę ród Moabitkę, czyli swój kościół. Wreszcie, ale na tym nie kończy się historia. Z tego związku Boaza z ród rodzi się dziecko. A to dziecko to jest syn. A to jest syn kogo?
Noemi.
Noemi go nosi na swoich rękach. Co? Kogo prorocy będą nosić na swoich rękach?
Całą ludzkość.
Czyli ten syn, który się rodzi z tego związku Chrystusa, Kościoła, to jest cała, to potomstwo, może nie syn, potomstwo. W wielu proroctwach i w psalmach jest mowa o potomstwie. To potomstwo to jest cała ludzkość, która będzie piastowana przez Noemi, czyli przez proroków. Zobaczcie, bratystwo, że w tej krótkiej historii, gdy głęboko w nią wejdziemy, to jest symbolicznie w prostych słowach przedstawiony cały Boży plan. Od utraty życia przez Adama, aż do wykupiciela, który nie tylko odkupuje ziemię, czyli przywraca życie, ale również poślubia pogankę, która staje się jego małżonką. A także rodzi się syn, który przedstawia nam całą ludzkość, która i pokazuje to szczęśliwe zakończenie tej bardzo smutnej na początku historii. Bo Pan Bóg jest taki, który obraca zło w dobro. I każdą, która nam się rzecz na początku wydaje, że to ona jest zła, pokazuje, że Pan Bóg jest w stanie z tego sprawić dobro. Zobaczcie, bratystwo, jak wiele rzeczy można odczytać z takiej historii. Ale nie myślcie, że ja odczytałem wszystko. Nas po wykładzie mówi jeden brat: a co znaczy te 6 miar mąki? Te 6 miar jęczmienia? Możemy jeszcze głębiej wnikać. Jak bratystwo zaczniecie studiować, może zobaczycie coś w tej historii więcej. Tam jest jeszcze wiele ciekawych szczegółów, bo Słowo Boże jest takie, że czym więcej się czyta, tym więcej się z niego widzi. Amen.
No tak poniekąd zakończenie, które miałem przygotowane, powiedział, bo jak siedziałem tam